Piątkowy serwis informacyjny, jak w każdy poniedziałek na początek tygodnia dla Państwa przygotował dr Rafał Brzeski. Dzień dobry, panie doktorze, słuchamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy historyczny dzień w dziejach podboju kosmosu przez człowieka. Marsjański dron Ingenuity odbył pierwszy kontrolowany i napędzany lot w atmosferze innej planety. Start małego helikoptera odbył się bez problemów, poinformowała amerykańska agencja kosmiczna NASA. Lot trwał 40 sekund. Dron wzniósł się na wysokość 3 metrów i powrócił, chce się powiedzieć, na Ziemię, ale tym razem nie, na powierzchnię Marsa. Maszyna nie posiada żadnych instrumentów naukowych, ale zarejestrowane dane mają wzbogacić wiedzę naukowców na temat powietrznego wymiaru planety. Przetestowanie możliwości i technologii lotu w rzadkiej atmosferze Marsa, której gęstość wynosi mniej niż 1% gęstości atmosfery Ziemi. W południe w stolicy zawyły syreny na znak upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ci, co stanęli do powstania, nie godzili się na śmierć w obozach koncentracyjnych, w komorach gazowych. Walczyli bohatersko, walczyli jak lwy, walczyli do samego końca, powiedział prezydent Andrzej Duda i dodał. Oni nie mieli prawa do kapitulacji. Oni nie mogli się poddać. Oni nie mogli liczyć na to, że zostaną potraktowani jak jeńcy wojenni. Nie mogli liczyć na to, że zostaną objęci jakimkolwiek międzynarodowymi konwencjami. Oni wiedzieli, że poddanie się Niemcom oznacza dla nich śmierć. Kontakty z Moskwą to główny temat dzisiejszej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Relacje z Rosją nie poprawiają się, ale są coraz bardziej napięte, ocenił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ponowił on również apel o zagwarantowanie dostępu lekarzy do przebywającego w gułagu Aleksieja Nawalnego. Według Borrella stan zdrowia lidera rosyjskiej opozycji jest krytyczny. Według oświadczenia lekarza Federalnej Służby Penitencjarnej, na które powołuje się agencja TASS, stan Nawalnego jest zadowalający. Lekarz odwiedza go codziennie, pacjent wyraził zgodę, żeby przepisać mu witaminy. Kolejnym istotnym tematem ministerialnej wideokonferencji jest rosyjska presja na Ukrainę oraz koncentracja rosyjskich wojsk na pograniczu oraz na zagarniętym Krymie, który na zdjęciach satelitarnych przypomina olbrzymi obóz wojskowy. Niepokój szefów dyplomacji krajów Unii budzi planowane przez Rosję ograniczenie swobody żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską, łączącą Morze Azowskie z Morzem Czarnym, co doprowadzi do paraliżu połączeń z ukraińskimi portami. Ministrowie spraw zagranicznych po zakończeniu konsultacji we własnym gronie postanowili zasięgnąć informacji u źródła, to znaczy zaprosić do rozmowy ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebę, który ma poinformować o sytuacji w swoim kraju. Dzisiaj do północy Rosja musi opuścić 20 urzędników ambasady Czech, których Moskwa uznała wczoraj za persona non grata. Jak podała agencja TASS, jest to odpowiedź na wydalenie z Czech 18 dyplomatów rosyjskich. Komunikat rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych żąda również, aby czeska ambasada w Moskwie zatrudniała taką samą liczbę lokalnego personelu pomocniczego, co rosyjska ambasada w Pradze. Żądanie to można odczytać jako potwierdzenie, że Federalna Służba Bezpieczeństwa ma spore kłopoty z penetracją wywiadowczą czeskiej placówki dyplomatycznej. Opublikowanemu w Pradze komunikatowi o nakazie wyjazdu rosyjskich dyplomatów towarzyszyło wyjaśnienie, że wydaleni byli funkcjonariuszami rosyjskich służb specjalnych. Według uzyskanych ostatnio informacji byli oni związani z akcją sabotażową rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, którą zakończyły w 2014 roku dwie potężne eksplozje w magazynie amunicji w czeskiej miejscowości Wrbetice. Czeskie służby uważają, że sabotaż zorganizowała ściśle zakonspirowana jednostka 29155 GRU, wyznaczona do zabójstw za granicą i destabilizacji krajów europejskich. Aleksander Łukaszenka znalazł nowe uzasadnienie dla dokręcania śruby. Jest to antypaństwowy spisek, którego uczestnicy planowali ponoć zamordować prezydenta i jego synów, a potem obalić rząd. Z wypowiedzi Konstantina Byczka, wysokiego funkcjonariusza zarządu śledczego białoruskiego KGB, nazwa pozostała na Białorusi bez zmiany z sowieckich czasów, spiskowcy zostali zatrzymani, współpracują z organami bezpieczeństwa i udzielają obszernych wyjaśnień. Jak się wydaje, trudno było znaleźć odpowiednich kandydatów na spiskowców na Białorusi, bowiem wyśledziła ich i aresztowała Rosyjska Federacyjna Służba Bezpieczeństwa i to na terenie Rosji. Prezentując sprawę przed kamerami telewizyjnego kanału Białoruś 1, Byczek poinformował, że należący do liderów spisku prawnik Jurij Zenkowicz usiłował zwerbować za amerykańskie pieniądze żołnierzy białoruskich sił zbrojnych oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa i stworzyć z nich oddziały szturmowe dla dokonania puczu. Jurgielt wypłacany był puczystom za pośrednictwem martwych skrzynek kontaktowych. Szef białoruskiego KGB Iwan Tertel poinformował ze swej strony, że spiskowcy planowali dokonać przewrotu latem w czerwcu lub w lipcu. Natomiast sam Łukaszenka potwierdził, że trójka głównych spiskowców, Zenkowicz, analityk polityczny Aleksander Feduta oraz polityk opozycyjny Grigory Kostusew, planowali skrytobójczo zamordować nie tylko jego, ale także jego dwóch synów. Tylko po trzecia okaże się, że działacze Związku Polaków na Białorusi to agenci CIA, a telewizja Biełsat to szczekający posłusznie pies łańcuchowy Białego Domu. Liczący 89 lat kubański przywódca Raul Castro ma dzisiaj przekazać władzę swemu następcy. Zakończy się tym samym era rządów braci Castro, Fidela i Raula, rozpoczęta przewrotem w 1959 roku. Na Kubie przechodzi obecnie na emeryturę całe pokolenie, które nie zna innego przywódcy państwa jak Castro. Raul Castro zapowiedział, że przekaże władzę przedstawicielowi, jak to określił, młodego pokolenia pełnego pasji i antyimperialistycznego ducha. Nazwisko następcy ma zostać ogłoszone dzisiaj na zakończenie Kongresu Komunistycznej Partii Kuby. Powszechnie uważa się, że będzie to urzędujący prezydent Miguel Díaz-Canel, który jutro skończy, jak na młodzieniaszka przystało, 61 lat. Neobolszewicka drużyna z amerykańskiego kongresu wyje na Digidoga. Drużyna to cztery damy zasiadające w Izbie Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej, przy których Trocki to apostoł konserwatyzmu. Natomiast Digidog to cyberpies, najnowszy pomocnik policjantów. To zdalnie sterowany robot, podobny z wyglądu do psa. Porusza się ślizgowym chodem na czterech łapach i ma łeb wyposażony w kamery, mikrofony oraz reflektory, dzięki czemu widzi i słyszy, co dzieje się wokół niego. Penetruje pomieszczenia i rozpoznaje teren, zanim wkroczą do akcji policjanci. Liderka drużyny, Aleksandria Ocasio-Cortez, uważa, że Digidog to dron do naziemnej inwigilacji, a ponieważ służy policji, to powinien być z definicji zakazany. Według drużyny policja jest bowiem rasistowska i niereformowalna. Dlatego drużyna zaproponowała w kongresie rozwiązanie policji w imię obrony kolorowej społeczności przed agresją pełnym przemocy nadzorem i, cytuję, mordem finansowanym przez władzę. Kto zamiast policji będzie pilnował porządku w Stanach Zjednoczonych i przestrzegania prawa? Tego drużyna nie sprecyzowała. I to już wszystkie informacje, jakie na dzisiaj Państwu przygotowałem.
Pamiętajmy, że panie kongresmenki z drużyny żyją i mieszkają w nastrzeżonych, prywatnych osiedlach albo w bardzo dobrych dzielnicach, tam gdzie przestępczości jest niewiele, bo pilnują porządku prywatne firmy ochroniarskie, a tam gdzie nie będzie policji, to i co się będzie działo z tymi biedniejszymi częściami Ameryki, no to już może mniej interesować bardziej rozemocjonowanych lewicowych polityków w Ameryce. Do rozmowy i do komentarza z autorem Rafałem Brzeskim przejdziemy w Popołudniu Wnet, to już za kilka minut, a tymczasem czas na pogodę. Dzisiejsze Popołudnie Wnet, tak jak każde poniedziałkowe, rozpoczynamy od komentarza i rozmowy z doktorem Rafałem Brzeskim, politologiem, ekspertem między innymi do spraw działania służb specjalnych, tłumaczem wielu brytyjskich pozycji dotyczących gry wywiadów. Dzień dobry raz jeszcze, panie doktorze.
Dzień dobry jeszcze raz. Kłaniam się pięknie panu, kłaniam się słuchaczom. A jaki pan Ukraina, temat wybiera do rozmowy?
No właśnie, bo najważniejsze jest w tej chwili Ukraina i nacisk Rosji na Kijów, ale zanim ta sprawa najważniejsza, to jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać przy ostatniej informacji z przeglądu wiadomości, czyli tego propozycji, żeby w ogóle zlikwidować w Stanach policję. W ramach całego ruchu Black Lives Matter pojawiały się takie hasła, żeby lokalnie policję zlikwidować, żeby ograniczyć funkcjonowanie i zasilanie w pieniądze w konkretnych miastach komend policji, ale takiej propozycji, żeby w ogóle Stany stały się krajem wolnym od policji, to jeszcze chyba nie było na tak poważnym szczeblu formułowanych. Z czego to wynika? Jaka jest recepcja tego typu pomysłów wśród innych polityków demokratycznych?
No, różnie to wygląda w różnych krajach. Jeśli chodzi o polityków demokratycznych, to do tej konkretnie propozycji likwidacji policji oraz do, czyli jak to się mówi, zreformowania policji, bo to będzie likwidacja w ramach zreformowania, do wyreformowania policji z życia, że tak powiem, to odniosło się nie to, żeby negatywnie, no bo kto by tam drużynę potępiał, tę drużynę. Nie można potępić, ale można się ustosunkować chłodno lub z namysłem, że to trzeba przedyskutować, że to pomysł dobry, ale wymaga, że tak powiem, racjonalnego przełożenia na język i tak, no, bla, 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 bla. Nieważne. Ważne jest to, że dystansują się od tego czołowi politycy demokratycznej strony, łącznie z panią liderką, powiedzmy to, marszałek Izby Niższej?
Panią speaker, Nancy Pelosi.
O, jaki tam speaker? Speakerką Izby Reprezentantów, czyli panią Pelosi oraz innymi czołowymi politykami to i polityczkami Partii Demokratycznej. I tutaj jest, no, bez entuzjazmu to przyjęto, no co na pani Cortez i jej trzy towarzyszki, no to nie zniechęcają się i forsują to na przy każdej możliwej okazji i w każdym możliwym mediu, do którego mają dostęp i gdzie zostały zaproszone.
Ostatnio byłam w mieście, gdzie zginął George Floyd, od czego rozpoczął się cały proces, czy zamieszki, czy cały ruch Black Lives Matter, który w zeszłym roku przetoczył się przez Stany Zjednoczone i nie tylko, bo także Wielkiej Brytanii, a nawet w Warszawie pojawiły się nieliczne grupki, które także chciały nad Wisłą walczyć z pozostałościami rasizmu sprzed lat 50, czy nawet 150, bo wtedy...
Jak przysłowie mówi, kiedy konie kują, to i żaba nogę podstawia. Także ten nie dziwi się, że w Warszawie...
To prawda, ale już wtedy pojawiały się i były realizowane, panie doktorze, te pomysły, żeby w ramach tego, że policja przekroczyła swoje uprawnienia i przyczyniła się do śmierci zresztą podejrzanego przestępstwo czarnoskórego mieszkańca Minneapolis.
A tak, to, żeby... jak najbardziej. Ja mówię o Warszawie, że tutaj żaba nogę podstawia.
A to tak, to swoją drogą. Tylko chciałem dokończyć pytanie. Były takie pomysły, że były realizowane, żeby w Stanach policję osłabiać? Jakie były tego efekty? Jaki był dotychczasowy zakres tego postulatu defund the police, czyli zmniejszenia finansowania policji?
Więc zmniejszenie finansowania policji, które wprowadzono z wielkim biciem w bęben w propagandowych rzeczach, właściwie medialnych w ubiegłym roku przez kilka liczących się rad miejskich w kilku dużych miastach amerykańskich, zostało już cofnięte cichutko, cichutko i powrócono do tego, a wręcz nie pamiętam w którym mieście, ale zdaje mi się, że w Minneapolis to burmistrz po prostu zażądał dodatkowych pieniędzy, chyba $2 milionów, o ile pamiętam, właśnie na policję, dlatego, bo już sobie w mieście nie można było dać rady. Natomiast pamiętajmy, że mamy przykład tej komuny, która powstała na samym początku i które dostało to tam chyba mniej więcej pół dzielnicy, zostało opanowane przez tych BLM-ów i tam postanowiono właśnie zlikwidować policję. Tam policja nie miała wjazdu. No i trzeba było w końcu tą całą enklawę rozwiązać, dlatego że lokalni mieszkańcy mieli już kompletnie dość od entuzjazmu, przeszli do nienawiści, ponieważ no przecież zarządzający enklawą nie mieli budżetu, a budżet po prostu z nakładanych haraczy finansowali, więc to się mieszkańcom nie spodobało. No i w końcu całą enklawę rozwiązano, eksperyment się nie udał. Ale jeszcze, żeby nie... jeszcze przy tym wątku drużyny i podobnych pozostać, to jest kolejna propozycja, żeby District of Columbia, czyli to, gdzie jest Waszyngton i ten cały obszar wokół Waszyngtonu, jednak zostawić tylko neutralnym, nazwijmy to, i pod centralnym zarządem tylko mały, no mały w porównaniu, w każdym razie kwartał budynków rządowych i Biały Dom i tylko tą okolicę w centrum Waszyngtonu, a całą resztę zamienić w 51 stan. A każdy sprzeciw wobec tej propozycji, to BLM uważa i drużyna uważają za rasizm, albowiem w tym, że na tym terenie, który oni twierdzą, że należy wydzielić i stworzyć tam 51 stan, to 46% mieszkańców to mieszkańcy o różnych barwach skóry. W związku z tym to jest ta niechęć jest rasizmem, przejawem rasizmu. O. I to są najnowsze, tak powiem, pomysły.
To są pomysły lewicy w Stanach, one są coraz ciekawsze
i będą nam... To jest dalej niż lewica, proszę pana, to już jest po prostu neobolszewizm, tego typu pomysły. Lewica to ma jeszcze różne pomysły, ale na ogół jakoś, że tak powiem, zborne nieco. Natomiast takie wyskoki z pomysłami różnego rodzaju, z niebywałymi swobodami, no to jest przecież wstępny okres postrewolucyjny w Rosji Sowieckiej i to są po prostu wymysły bolszewików, a i bolszewizmu.
Panie doktorze, wiatry historii, nawet wichry historii w tym przypadku wieją i przesuwają różne oznaczenia. To, co wczoraj wydawało się irracjonalnymi pomysłami skrajnej lewicy, dzisiaj staje się dogmatem, który zagościł w centrum różnych scen politycznych, więc niektóre etykiety stają się bezprzedmiotowe, bo za chwilę pani Ocasio-Cortez może wyznaczać główny nurt polityki amerykańskiej i sam jestem ciekawy tego eksperymentu.
Ja też jestem ciekawy, ale bardziej jestem ciekawy, jak gdyby, jeżeli mamy jeszcze rozmawiać, czy pan jest pod presją
W radio jesteśmy, panie doktorze, zawsze pod presją czasu, ale jeszcze możemy dwa słowa powiedzieć, bo potem chciałbym jeszcze jedno pytanie o Ukrainę zadać.
No więc właśnie chodzi mi o powiązane z Ukrainą sytuację, która moim zdaniem jest bardzo znamienna, a mianowicie wzajemne wydalanie sobie urzędników ambasad. Dlatego, że to są trzy, jak gdyby dwie możliwości. Albo jest to propagandowa tylko rozgrywka, w co ja raczej nie wierzę, albo jest to wymiatanie przed pola z z funkcjonariuszy służb przeciwnika, czy powiedzmy tego drugiego kraju, w tym przypadku Rosji. I jeżeli to jest wymiatanie przed pola, to może być przed jakimś, no, rzeczywiście bardzo ostrym starciem, być może zbrojnym, ale raczej tu ja jestem optymistą. Natomiast może się skończyć na bardzo dużym, na bardzo poważnych sankcjach i wojnie gospodarczej na przykład, dlatego, bo to trochę przypomina połowę lat 80., kiedy tam ubiegłego stulecia, kiedy również w tych okresie tak zwanych lat szpiegów było takie podobne wymiatanie. Bo sankcje wobec Rosji do odbudowy straconego imperium. To już jest pewnik, wiadomo. Sankcje. Jeżeli chce się wprowadzić, Europa i Zachód chce wprowadzić sankcje, zresztą Polska też, to najlepszą sankcją byłoby skazanie na korozję Nord Stream 2 i po prostu zablokowanie dalszej budowy i niech rdzy wieje. Ale w takiej sytuacji zapierają się od razu Niemcy, dlatego, bo bez Nord Stream 2 wali się cała zaproponowany Merkel przez Putina projekt oszałamiający wspólnego zarządzania obszarem od Władywostoku po Lizbonę. To bez czego coś, co się meblowało ostatnią co najmniej dekadę, albo o ile pamiętam więcej, to by teraz trzeba było wyrzucić na śmietnik ten plan, albo odłożyć na półkę i czekać na lepszy czas. Wobec tego lepiej jest w takiej sytuacji konfrontacyjnej wynieść agenturę, żeby nie było kłopotów i nie mieć, tak powiem, wrogiego działania na własnym terenie. No i zobaczymy, co będzie. A teraz Ukraina.
To już była Ukraina, panie doktorze, bo to chciałem porozmawiać, że Ukraina to nie tylko nacisk militarny, ale to także bezprecedensowo od kilku lat, a może od kilkudziesięciu lat w Europie gra wywiadów, wydalanie urzędników ambasad, próby wpływu poprzez agenturę na działania państw Unii Europejskiej, państw na terenie, w przypadku Czech chociażby. Na ile ta aktywizacja gry wywiadów jest, czy może być przygrywką do realnego konfliktu i na ile wojna służb specjalnych no jest jakaś ponadstandardowa w ostatnich tygodniach wobec tego, co mogliśmy w ostatnich latach w Europie oglądać?
Jest ponadstandardowa w jednym wymiarze. Jak się wydaje, małe kraje europejskie, między innymi Polska, Litwa, Czechy w tym przypadku teraz, dotychczas nie to, że nie miały odwagi, ale mogły wydalić, ale odpowiedź byłaby ostra i nie byłaby nawet niezauważona. W tym momencie wykorzystały sytuację, bo z jednej strony jest to odpowiedź na apel Stanów Zjednoczonych, żeby się dołączyć, a z drugiej do wydalania, a z drugiej strony niebywała okazja, żeby w ramach powszechnego wydalania po prostu kogo się zna, kogo się rozpracowało, to po prostu wyrzucić. I tak zrobili Czesi, tak zrobiliśmy my, bo przecież komunikat nasz mówił, że ci panowie, którzy otrzymali tak zwane PNG, to zostali wydaleni za działalność sprzeczną ze statusem dyplomaty i szkodliwą dla Polski. I w związku z czym przyczyn zresztą teraz też jest to, w Polsce to tego nie określone, ale w Stanach określone, przyczyn za szkodliwe dla działań danego kraju już się uważa nie tylko szpiegostwo, ale całe działania wpływu plus oddziaływanie na przykład na media społecznościowe lub na ludzi, werbowanie ludzi do działań w mediach społecznościowych. Tak jak to w Stanach Zjednoczonych chodziło o produkowanie materiałów szkalujących w jedną stronę, a wychwalających w drugą stronę kandydatów prezydenckich, w kampanii prezydenckiej. No więc takie działania są teraz i działania hakerskie są obecnie uważane za równoznaczne ze szpiegowskimi. To jest pewne nowum w takich zmaganiach służb bezpieczeństwa. No i podejrzewam, że to będzie coraz silniej, dlatego że na konfrontację zbrojną w tradycyjnym stylu, to nie bardzo sobie Rosja może pozwolić, bo to gdyby sobie pozwoliła, to no byłoby niesłychanie ryzykowne. Dlatego, bo nie wiadomo, czym by to się mogło skończyć. Dla Rosji przede wszystkim. Bo to już by był na dobrą sprawę koniec. Natomiast oddziaływanie drogą agentury wpływu, drogą działań medialno-propagandowych, drogą nacisków psychologicznych, presji zbrojnej, ale poza granicą. Nawet w pewnym sensie działaniami wojny hybrydowej, to znaczy skrzyżowania z ufolutków z działaniami propagandowymi. To myślę, że już to zostało tak rozpoznane i zdekonspirowane, że nawet gdyby tam wysłano ponownie na teren Ukrainy Wagnerowców tak zwanych, no to by było, zostało odczytane jako jawna agresja Kremla. Doprowadziłoby to do bardzo do druzgocących sankcji, bo to mogłoby się skończyć rzeczywiście bardzo źle i nawet wtedy żadne Niemcy by nie pomogły.
Doktor Rafał Brzeski był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, kłaniam się.